Chciałam spytać, czy do budek, gdzie chowają się małe ptaki na nocleg, dać trochę siana?
To jest bardzo często wracające pytanie o to, co sypać albo co wkładać do budek. I wynika oczywiście z troski o to, żeby albo ptaszkom pomóc w czasie budowania gniazda, albo żeby było im cieplej, przyjemniej i różne takie. W każdym razie w dawnych poradnikach dotyczących ochrony ptaków, tych, które propagowały budki, głównie Jana Sokołowskiego, można znaleźć informację, że warto wysypywać na dno budki trociny. I powinna to być nieduża warstwa trocin. I cele tego sypania były dwa. Po pierwsze, łatwiej się taką budkę potem czyściło, na przykład jeśli to było czyszczenie po nocujących ptakach i było pełno odchodów. Jeśli jest warstwa trocin, no to się łatwo je usuwa. A druga... Jest kruk. O, jest. Drugi powód to jest po to, żeby pomóc ptakom, które nie budują gniazd w budkach lęgowych. Bo jeśli chodzi o dziuplaki, to mamy dziuplaki pierwotne i dziuplaki wtórne. Dziuplaki pierwotne to takie, które sobie same wykuwają dziuple i właściwie nie noszą żadnego materiału gniazdowego, bo nie muszą, bo na dnie takiej dziupli naturalnie wykutej przez dzięcioła jest cała masa jakichś tam wiórów i to wystarczy. Podobnie jest w przypadku sów. Sowy co prawda dziupli nie wykuwają, ale nie noszą materiału żadnego i korzystają z tego, co na dnie dziupli naturalnej się akurat znalazło. W dziuplach naturalnych jest cała masa próchna, wiórów, trocin i dzięki temu ptaki te jak składają jajka, to te jajka nie leżą na płaskim, nie turlają się, ptaki mogą sobie swobodnie wysiadywać. Natomiast w budce lęgowej, gdzie dno jest płaskie, zupełnie płaskie, równiutkie, to ptaki mogłyby mieć problem z tymi jajkami, że one by im się turlały gdzieś po narożnikach takiej budki. Stanowiłoby to problem z wysiadywaniem. I jeśli jest warstwa trocin, to nie ma problemu. Co ja robię? Ja sypię trociny albo próchno do budek większych, od typu B w górę. Natomiast nie robię tego w przypadku budek A, dlatego że w czyszczeniu mi to specjalnie bardzo mocno te trociny nie pomagają. Natomiast w moich budkach nie mam dziuplaków żadnych gatunków, które by nie budowały gniazd. Takim gatunkiem, który nie buduje w gniazda w budce typu B albo w budce typu A, ale z otworem 35 mm, jest krętogłów. Krętogłów to jest dzięcioł, mimo że nie wygląda jak dzięcioł, bo i kolory nie takie, i dziupli sam nie wykuwa, bo nie potrafi. Do tego w odróżnieniu od reszty dzięciołów krajowych jest migrującym gatunkiem, odlatuje sobie do Afryki, więc zupełnie nie wygląda jak dzięcioł. Natomiast to, że jest dzięciołem, można rozpoznać po jego palcach, które są charakterystyczne dla dzięciołów, no i po długim języku. Podobny też jest głos krętogłowa, podobny do głosów innych gatunków dzięciołów. Zatem jest to dzięcioł, który przejmuje często dziuple, a nawet budki lęgowe od innych ptaków. Czasami się zdarza tak, że potrafi wykurzyć nawet bogatkę i na jej jajkach złożyć, albo na jej pisklętach złożyć własny lęk. Potem te pisklęta giną. Jemu to w ogóle nie przeszkadza, taki łobuz. Jak jest za mało dziupli, to do takich scen może dochodzić. W każdym razie krętogłów, tak jak wszystkie inne dzięcioły, żadnego materiału do budki nie nosi. I w budkach typu B, w miejscach, gdzie mógłbym się spodziewać krętogłowa, ja właśnie wsypuję na dno trociny. Dobra. Niestety idę pod światło, znaczy ja idę ze światłem, ale światło wy macie w kamerę, więc spróbujemy w ten sposób ponagrywać. Jeśli chodzi o mnie i budki C dla dudka, D dla kawki i włochatki, czy w końcu E dla puszczyka i nurogęsi, to ja do tych budek zawsze wsypuję na dno warstwę czegoś. I co ja tam wsypuję? Zazwyczaj to, co mam akurat pod ręką. Nie noszę ze sobą specjalnie worka z trocinami z domu, nie kupuję w sklepie zoologicznym trocin, bo po co coś kupować, jeśli wszystko, co jest potrzeba, do takich budek znajdziemy na miejscu. Jeśli chodzi o budki leśne dla włochatki, zawsze tam wsypywałem próchno, którego w lesie zawsze gdzieś znajdziecie jakiś kawałek spróchniałego pnia. Wystarczy go wziąć do ręki, troszeczkę rozdrobnić i warstewkę takiego próchna wsypać do budki. Nie szkodzi, że mokre. To zupełnie nie przeszkadza. W budce panują nienaturalne dla dziupli warunki i to próchno na pewno w tej budce wyschnie. bez żadnego problemu. W dziuplach naturalnych jest naprawdę dużo większa wilgotność, straszna wilgotność. To by powiedział, że brak wentylacji, dramat, nie da się mieszkać. Dla ptaków jest ok, im te warunki odpowiadają. To w budkach mamy nienaturalnie sucho. To się nazywa wykrot, synku. Wykrot, czyli drzewo się przewróciło, z korzeniami się wyrwało, widzisz? I leży. I to jest bardzo ważne w ogóle dla... To jest bardzo ważne dla ptaków miejsce, bo tutaj rudziki lubią zakładać gniazda na przykład. Czasami sikorki, strzyżyki i lubią ptaki wykroty. A nad rzekami nawet zimorodki w wykrotach gniazda zakładają. W przypadku budek dla nurogęsi, jeśli nie mam próchna, bo akurat gdzieś to jest nad rzeką, nie ma dużo drzew, nie ma próchna, trudno. Biorę trawę albo liście i też warstwa 1 cm, 2 cm wystarczy, nie trzeba więcej. Liście jakie są, gdziekolwiek. A jak nie ma naprawdę nic, no to gdzieś się trochę piasku, ziemi też znajdzie, też będzie w porządku. Chodzi o to, żeby to dno nie było gładkie, żeby te jajka się ptakom nie turlały, żeby one sobie mogły je wygodnie obracać. Potem sobie taka kaczuszka, jak już sobie złoży ten lęk, to potem ona sobie wydziera z brzucha pióra i z tych piór ułoży gniazdo na dnie. I w tym gnieździe... Słyszałem. I w tym gnieździe będzie sobie wysiadywać w ciepełku jajka, już wtedy tego problemu nie ma. W każdym razie wystarczy po prostu warstwa czegoś na dnie i tyle. I to jest to, co sypiemy. W przypadku budek A ja nie wsypuję nic. Moje budki A mają albo 30, albo 32 mm średnicy otworu. Budki A1 jeszcze mniejsze. No nie wejdzie tam żaden ptak, który nie buduje gniazda. Czasami nocują tam dzięciołki, ale nigdy nie miałem lęgowego dzięciołka. Zresztą dzięciołki, jak większość dzięciołów, one naprawdę budują sobie dziuple same i świetnie sobie z tym radzą. Są dla dzięciołów dużych na zachodzie dziuple wymyślone, gdzie budki lęgowe, gdzie one sobie mogą wykuwać dziuple. Może kiedyś coś takiego zrobimy, aczkolwiek nie jest to coś niezbędnego i potrzebnego. Raczej możemy to potraktować jako taką ciekawostkę. Dzięcioły, z wyjątkiem krętogłowa, o którym wspominałem, budują sobie dziuple same i sobie świetnie z tym radzą, więc tak to. Do budek typu A ja nie wsypuję kompletnie nic. Zostawiam puste dno, zupełnie wyczyszczone.
No dobra, a co jeśli chodzi o to ciepełko właśnie w zimie, żeby im było cieplej, żeby miały lepszą izolację, bo niektórzy się zastanawiają, nie będziemy usuwać gniazd aż do wiosny, bo niech jest tam cieplej. Sikory stosują w nocy, podczas długiej zimowej nocy pewien trik. Otóż potrafią wpadać w kontrolowaną hipotermię. Obniżają temperaturę swojego ciała w nocy, żeby zmniejszyć zapotrzebowanie na energię cieplną, czyli tą energię potrzebną do ogrzania organizmu, do przetrwania zimowej nocy. Dzięki temu tak naprawdę jakość miejsca, termiczna jakość miejsca, w którym zimują, spada na dalszy plan. Dużo ważniejsze jest to, żeby to było miejsce bezpieczne, wolne od pasożytów, bezpieczne, dobrze chroniące przed drapieżnikami. Spotykałem sikory, które podczas obroczkowania ewidentnie pachniały dymem, czyli nocowały gdzieś przy kominie i się zastanawiałem, o, wybrały sobie ciepłe miejsce i super, przy kominie, no pachną dymem, ewidentnie nocują. Prawdopodobnie dlatego, że tam była odpowiednia dziura, która dawała bezpieczne schronienie, a przy okazji było ciepło. Spotykałem sikory nocujące w stalowych rurach poziomych, takich, które stanowiły podstawę dachu wiaty i tam nie było super ciepło. Stal przewodzi temperaturę, dobrze ciepło odbiera. Jedyne to, co dobrze chroni przed wiatrem i w tym wypadku też świetnie chroni przed drapieżnikami, zgodnie z tą zasadą, że jeśli miejsce noclegu jest dobre i bezpieczne, ptaki spędzają tam całą zimę. Tak też było w tym wypadku. Całą zimę nocowały sikory w tych właśnie rurach. Robiłem też badania, gdzie dostarczałem ptakom ogrzewane i nieogrzewane budki. I okazywało się, że raczej ten wybór był losowy, a na pewno w momencie, kiedy zabierałem ogrzewanie i przynosiłem do budki obok, ptak za tym ogrzewaniem nie podążał. Ważniejsze było to, że ta budka jest bezpieczna. I o to mi chodziło, żeby to sprawdzić. Są to dane jeszcze nieopublikowane. Mam nadzieję, że kiedyś się tym zajmę, bo były na populacji dziko żyjącej, bo badania dokonywane w warunkach, gdzie ptaki są przetrzymywane w wolierach, wykazywały, że dla sikor bardzo ważny jest wybór miejsca właśnie dobrze izolowanego. No ale pytanie, czy właśnie ten sposób przeprowadzania eksperymentu, to, że to były sztuczne warunki, w warunkach zamknięcia ptaka, który potrzebuje dużo przestrzeni życiowej w okresie zimy, czy to nie wpływało na wynik tego eksperymentu? Bo ja badałem ptaki wolno żyjące, które mogły robić co chciały, miały wolny wybór. I tutaj są wnioski troszeczkę inne. Więc wydaje mi się, że nie ma to dużego znaczenia. W przypadku sikory, jeśli chodzi o mazurki, to one i tak bardzo chętnie sobie zbudują gniazdo jesienne. Nie wszystkie to robią. Natomiast jeśli przyjdą ostre zimowe noce, to potrafią w nich nocować parami, a nawet i w większych grupach. W przypadku tych ptaków to rzeczywiście może to mieć znaczenie. Czy mamy coś wkładać zamiast tych ptaków? Raczej nie. One sobie nocują w swoim własno dziobnie zbudowanym gniazdku, a nie raczej tym, co my będziemy im dostarczać. Też nie wiadomo, jak ptaki do tego podejdą, że coś się w środku znalazło. Więc nie musimy do budki wkładać żadnych substratów ocieplających, żadnych korzuszków. Jak chcemy koniecznie, to możemy nasypać coś na dno w przypadku budek, a ja tego nie robię. Liczę się z tym, że każda warstwa podnosząca dno zawsze coraz bardziej zbliża ptaki do otworu wlotowego, co w przypadku małych budek jest najczęstszą przyczyną rabowania, po prostu zabijania ptaków przez drapieżniki czworonożne, takie jak kuna, kot, czy też w niektórych miejscach pewnie już szopracz.
No i zaraz się zapytacie mnie, a co ja myślę o sypaniu soli do budek? I tak, ja wiem, że robi to pan Marcin z lasu i on sugeruje, że to taki fajny pomysł. I z całym szacunkiem do niego, bo ja bardzo lubię pana Marcina, jeszcze do tego wrócę za chwilę. Ja nie będę sypał soli do budek i nikomu nie polecam tego robić. I sprawa jest prosta, ja po prostu nie wiem, czy jest to metoda bezpieczna dla ptaków, które nocują w budkach lęgowych. Nocują w budkach lęgowych. Pytałem wielu osób, pytałem fizjologów zwierząt, którzy zajmują się ptakami, pytałem weterynarzy, także i z Warszawy. Tych, którzy zajmują się leczeniem ptaków. I odpowiedzi uzyskiwałem różne. Ani razu nie trafiłem pewnej. Niektórzy mówili, że sól może być zła. Jeśli ptak będzie miał kontakt z solą przez wiele godzin, to może być szkodliwa. Inni mówili, że nie powinno się nic dziać, dlatego że ptaki mają grubą skórę i nie powinno być problemu. Jedni i drudzy jednak nie zalicali tej metody. Uważali, że nie ma badań, które by udowodniły wprost, że to pomaga. Niestety, nie da się stwierdzić na podstawie obserwacji, bez znakowania ptaków, bez posiadania pewności, że to ten osobnik nocuje w budce z solą, że to mu nie szkodzi. A przypomnijmy, ptaki spędzają w budkach zimowe noce, które trwają kilkanaście godzin i taka sikora siedzi na dnie budki kilkanaście godzin. Czy dobre byłoby trzymać nogi kilkanaście godzin w soli? Nie wiem. Ale wolę nie sprawdzać tego na żywych ptakach. I taka ciekawostka, już kiedyś mi przyszło do głowy, dobra, to zróbmy eksperyment i zobaczymy, czy to rzeczywiście nie szkodzi i czy szkodzi. Ale żeby zrobić taki eksperyment, potrzebowałbym zgody komisji etycznej. Tak, bo jest to potencjalne coś, co może ptakom zagrażać i potrzebowałbym taką zgodę. Jak to uzasadnić komisji etycznej, panom, profesorom, którzy się zbiorą i będą obradować, że co, że ja teraz chcę budki solić? No to mogłoby być, mogłoby to nie przejść. Bo to jest tak w tym naszym kraju i może i dobrze, że tak jest, że jeśli chcecie coś zbadać, to potrzebujecie czasami jakiegoś różnego rodzaju zgody, zezwolenia i fajnie. Natomiast kiedy czyszczycie budki i chcecie coś wsypać i robicie to w dobrej wierze, że to ma ptakom pomagać, to możecie sypać, co wam się podoba. No taka jest prawda. No taka jest prawda. W każdym razie, wracając do soli, ja jej nie używam, używać nie będę i raczej badań, które mają stwierdzić, czy sól jest dobra, czy zła, robić nie będę. Naturalnie soli nie spotkałem w dziuplach. Wracając do pana Marcina z lasu, to, że się z nim w czymś nie zgadzam, nie oznacza, że w ogóle jest jakiś B. Wręcz przeciwnie, uważam, że pan Marcin robi genialną, naprawdę genialną robotę. To, jak on propaguje przyrodę i tą wiedzę na temat przyrody, jak on pokazuje wilki w ich naturalnym środowisku, to, co on robi z podglądaniem w ogóle kamery, to jest odjazd. To jest po prostu odjazd. I to, że ja jestem tym, kim jestem, na pewno w jakiejś małej części zawdzięczam też panu Marcinowi, dlatego że kiedy ja byłem mały od ziemi, oglądałem taki program 5-10-15, jeśli dobrze pamiętam, jeśli mnie pamięć nie myli, bo to było dawno temu. I tam wystąpił pan Marcin. Dużo młodszy niż teraz oczywiście. i opowiadał o tropach zwierząt, o trupieniu zwierząt, o zwierzętach w lesie. I kiedy ja obejrzałem ten program, to tylko umocniłem się w tym, że ja w przyszłości też chcę być przyrodnikiem. Jeszcze nie wiedziałem, że będę ornitologiem, ale wiedziałem, że będę chciał robić coś z przyrodą, także między innymi dzięki panu Marcinowi. No i żeby skończyć już tutaj temat pana Marcina, chciałem go serdecznie pozdrowić i życzyć mu, choć nie wierzę w istnienie wielkiej stopy, to jeśli się mylę, to mam nadzieję, że to właśnie pan Marcin swoimi kamerami ją znajdzie i wszystkich nas zaskoczy, byłoby naprawdę super. A jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek, jest to już wszystko. Dziękuję ślicznie za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach Ptasiej Strefy. Cześć! Dobra, coś hałasuje, więc tą ścieżką prowadzisz dobrze. Ja idę za tobą, żebyśmy się nie zgubili. Teraz twoja sprawa. Jesteśmy w wielkim lesie, nie możemy się zgubić. Ty jesteś przewodnikiem. Masz już 5 lat. I musisz się nauczyć. Ty prowadzisz. W lesie jest bezpiecznie, żadnych węży o tej porze roku. Śmiało możesz iść. No. Stop, no. Co to jest? Jak się to drzewo nazywa? No, dawaj, jak się to drzewo nazywa? Sosna! A jakich drzew najwięcej jest w tych lasach? Sosny, bardzo dobrze, dobrze. Wszędzie dużo sosny. No, dokładnie. A widzisz, że te drzewa tak, te są malutkie, tamte są większe, coraz większe, potem największe? No, tak się tutaj uprawia las. Dobra, idziemy dalej. Dobra, a mogę teraz ja tylko gadać? To ja pogadam trochę do kamery, zrobimy film, a potem ty mi wszystko opowiesz. Zobaczymy, czy coś zapamiętasz z tego filmu. Co ty na to? No. Co, synku? A ja tego nie wezmę, bo ja mam zajęte ręce. Jedną nagrywam.
Pamiątka taka lasowa.
Lasowa pamiątka, dobra, możesz wziąć lasową pamiątkę do domu. Myślę, że się nikt nie obrazi. No, będziesz miał trochę żywiczne ręce. One się potem będą fajnie kleić i będą brudne, ale to nic. Mamy nie ma, możemy się brudzić. Mała szyszka. Tak, z niej kiedyś wyrośnie duża szyszka, a potem ukradnie ją dzięcią i zje nasionka. Albo wysypią się z niej nasionka i wyrośnie taki las jak obok. Dobra, go. Dobra. Sęciu, go! Nie wyrywaj, to wyrwałeś drzewo! No, całe drzewo wyrwałeś. Jezu, ja to nagrywam, dowody są.